Rumieniec i duch wołają przyć. A ten, kto słyszy, niech powie przyć. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Niech wody życia za darmo zaczerpnie. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja.
Oblubienica i duch wołają przyjść. A ten, kto słyszy, niech powie przyjść. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Niech wody życia za darmo zaczerpnie.
Dawaj nam zawsze tej wody do picia.
Pozwól nam czerpać z tego źródła.
Chcemy czerpać tej wody ożywiającej nas, a czerpać ją będziemy z katechizmu Kościoła katolickiego, z jego drugiej części, zatytułowanej Celebracja Misterium Chrześcijańskiego. Dział drugi, siedem sakramentów Kościoła, rozdział pierwszy, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, artykuł trzeci, sakrament Eucharystii, podpunkt szósty, uczta paschalna i podpunkt siódmy, Eucharystia, zadatek przyszłej chwały. Rozpoczynamy od punktu 1391, który rozpoczyna ustęp zatytułowany Owoce Komunii. Komunia Święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Szczególnym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Czytamy w szóstym rozdziale Janowej Ewangelii. Gdy w święta pańskie wierni przyjmują ciało Syna, głoszą sobie nawzajem dobrą nowinę, że został im dany zadatek życia. Podobnie anioł powiedział do Marii Magdaleny: Chrystus zmartwychwstał. Teraz życie i zmartwychwstanie przekazuje się także temu, kto przyjmuje Chrystusa. Komunia Święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, co pokarm materialny sprawia w życiu cielesnym. Przyjmowanie w komunii ciała Chrystusa zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu komunii eucharystycznej, chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako wiatyk. Komunia oddziela nas od grzechu. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w komunii, zostało za nas wydane, a krew, którą pijemy, została wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z popełnianych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości. Ilekroć ją przyjmujemy, śmierć Pana głosimy. Jeśli głosimy śmierć, to jednocześnie odpuszczenie grzechów. Jeśli za każdym razem krew jest wylewana na odpuszczenie grzechów, powinienem zawsze ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy, ponieważ ciągle grzeszę, powinienem zawsze mieć lekarstwo, pisał święty Ambroży w dziele De Sacramentis. Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość ta gładzi grzechy powszednie. Chrystus, dając nam siebie, ożywia ponownie naszą miłość i uzdalnia nas do uwolnienia się od naszych nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń. Sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim. Sobór Trydencki, święty Fulgencjusz z Rupspe pisze, co następuje. Skoro Chrystus umarł za nas z miłości, to gdy wspominamy Jego śmierć, składając ofiarę, prosimy Go, by udzielił nam miłości przez zesłanie Ducha Świętego. Prosimy pokornie, byśmy również mocą tej miłości, przez którą Chrystus zechciał za nas być ukrzyżowany, po przyjęciu łaski Ducha Świętego tak żyli, by świat był dla nas ukrzyżowany i byśmy sami byli ukrzyżowani dla świata. Otrzymując dar miłości, umierajmy dla grzechu i żyjmy dla Boga. Eucharystia przez tę miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej będzie nam zerwać więź z Nim przez nasze śmiertelne grzechy. Celem Eucharystii nie jest jednak odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Jest ono właściwe dla sakramentu pojednania. Eucharystia jest natomiast sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z Kościołem. Jedność ciała mistycznego. Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściśle zjednoczeni z Chrystusem. Przez to Chrystus łączy wszystkich wiernych w jedno ciało, czyli w Kościół. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia to wszczepienie w Kościół, dokonane już przez chrzest. W sakramencie chrztu zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno ciało. Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to na ołtarzu Pana znajduje się wasz sakrament. Przyjmujecie sakrament, którym jesteście wy sami. Odpowiadacie amen, tak, to prawda. Na to, co przyjmujecie i podpisujecie się pod tym, odpowiadając w ten sposób. Słyszysz słowa ciało Chrystusa i odpowiadasz amen. Bądź więc członkiem ciała Chrystusa, aby prawdziwe było twoje amen, pouczał święty Augustyn. Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. By przyjmować wprawdzie ciało i krew Chrystusa za nas wydane, musimy rozpoznać Chrystusa w najuboższych jego braciach. Pisał
Jan Chryzostom.
Skosztowałeś krwi Pana, a nie zauważasz nawet swego brata. Znieważasz ten stół, jeśli nie uznajesz za godnego udziału w twoim pożywieniu tego brata, który był godny zasiadać przy tym samym stole Pana. Bóg uwolnił cię od wszystkich grzechów i zaprosił do swego stołu, a ty wtedy nie stałeś się bardziej miłosierny. To Jan Chryzostom. Eucharystia a jedność chrześcijan. Wobec wielkości tego misterium święty Augustyn woła o sakramencie pobożności, o znaku jedności, o więzi miłości. Im bardziej dają się odczuć podziały Kościoła, które uniemożliwiają wspólne uczestnictwo w uczcie Pana, tym bardziej naglące są modlitwy zanoszone do Pana, by na stałe dni pełnej jedności wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Sobór Watykański II w swojej deklaracji pisze, co następuje. Kościoły wschodnie, które nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, celebrują Eucharystię z wielką miłością. Owe kościoły, mimo odłączenia, posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś na mocy sukcesji apostolskiej kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym wciąż są złączone najściślejszymi więzami. Pewna łączność in sacris, a więc w Eucharystii, jest w odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy nie tylko możliwa, ale i wskazana. Wspólnoty kościelne powstały w wyniku reformacji, odłączone od Kościoła katolickiego, nie zachowały autentycznej i całej istoty eucharystycznego misterium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa. Z tego powodu dla Kościoła katolickiego interkomunia eucharystyczna z tymi wspólnotami nie jest możliwa. Jednak te wspólnoty eklezjalne, sprawując w świętej uczcie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia. Jeżeli według oceny ordynariusza zachodzi jakaś poważna konieczność, szafarze katoliccy mogą udzielić sakramentów Eucharystii, pokuty i namaszczenia chorych innym chrześcijanom, nie będącym w pełni jedności z Kościołem katolickim. Gdy dobrowolnie sami o nie proszą, trzeba jednak wówczas, by uznali oni wiarę katolicką w stosunku do tych sakramentów i byli odpowiednio przygotowani do ich przyjęcia. Jeszcze krótki fragment. Eucharystia, zadatek przyszłej chwały. W starożytnej modlitwie Kościół sławi tajemnicę Eucharystii, o święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Jeśli Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana, jeśli przyjmując komunię z ołtarza otrzymujemy obfite błogosławieństwo i łaskę, to Eucharystia jest także zadatkiem niebieskiej chwały. Podczas ostatniej wieczerzy sam Pan zwrócił uwagę uczniów na spełnienie się Paschy w Królestwie Bożym. Powiadam wam, czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca mojego. Za każdym razem, gdy Kościół celebruje Eucharystię, przypomina sobie tę obietnicę, a jego wzrok kieruje się ku temu, który przychodzi. Prosi on w modlitwie o to przyjście Pana, Maranata, przyjdź, Panie Jezu, niech przyjdzie Twoja łaska, a przeminie ten świat. Kościół wie, że już teraz Pan przychodzi w Eucharystii i przez nią jest obecny wśród nas. Jednak ta Jego obecność jest zakryta. Dlatego sprawujemy Eucharystię, oczekując obiecanej nagrody i przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I modląc się, daj nam w Królestwie Twoim
wiecznie radować się Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie mamy pewniejszego zadatku ani wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość. Istotnie, ile razy celebruje się to misterium, dokonuje się dzieło naszego odkupienia i łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie. Czytamy w Konstytucji Apostolskiej Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium. To tyle, jeżeli chodzi o tekst katechizmu, a już za chwilę krótka refleksja. Owoce komunii. I o tych owocach już trochę mówiliśmy podczas piątkowej katechezy i nad tym tematem też pochylaliśmy się, ale tutaj katechizm chce, żebyśmy weszli w pewne konkretne rzeczywistości, jakimi są takie fakty. Pierwsze. Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Dalej. Komunia oddziela nas od grzechu. Kolejno. Jedność ciała mistycznego, Eucharystia tworzy Kościół, czyli komunia buduje Kościół. Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim i Eucharystia jest naszym wyznacznikiem i jest naszym odnośnikiem do relacji z innymi chrześcijanami, czyli do budowania jedności w chrześcijaństwie. Pogłębia komunia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Dlaczego? No w ten sam sposób, jak pokarm jednoczy nas, możemy powiedzieć, ze sobą. To, co spożywamy, tym się stajemy. Tak? Jeżeli nasza dieta jest dietą ubogą w pewnego rodzaju mikroelementy, w związki odżywcze, no to też nasz organizm będzie na tym cierpiał. Brak odpowiednich pierwiastków, brak odpowiednich mikroelementów, makroelementów będzie sprawiał, że nie wiem, będą nam wypadały włosy, będziemy mieli marną cerę, będziemy słabsi po prostu, jeżeli chodzi o zdrowie. Wiadomo, chociażby przypadki historyczne, choć już nie takie historyczne, bo dziś na przykład też mamy z tym do czynienia w miejscach, gdzie jest wojna czy inne klęski, brak witaminy C i powodujący ten brak szkorbut i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dieta będzie uboga, no to nasz organizm też będzie ubogi, tak możemy powiedzieć w pewnym sensie. Natomiast jeżeli nasz organizm będzie odżywiony w sposób odpowiedni, to znaczy nie tylko dostarczane mu będą kilokalorie, które są potrzebne do jako takiego funkcjonowania, ale będzie on również w odpowiedni sposób odżywiany, to w całości będzie zdrowy. I to jest per analogiam sytuacja, o której mówimy w rzeczywistości Komunii Świętej i naszego ducha. Nasz duch to nie jest oddzielny organizm. Nasz duch to jest część nas jako człowieka. Nie ma człowieka bez duszy i nie ma człowieka bez ciała. To jest jedność. I teraz, jeżeli my odżywiamy ciało, to musimy też zadbać o odżywienie ducha. I to odżywienie ducha, owszem, musi się opierać na modlitwie, musi się opierać na czytaniu Słowa Bożego, na rozważaniu tego Słowa, na kontemplacji spotkania z Panem Bogiem, ale przede wszystkim musi się opierać na Komunii Świętej, na Eucharystii, która nas jednoczy z Chrystusem. Przyjmowanie Komunii do naszego serca, przyjmowanie Komunii do naszego ducha sprawia, że ta dusza, że ten duch jest w odpowiedni sposób odżywiony. Możemy tak, podkreślam cały czas, obrazowo powiedzieć. Ale my tej komunii świętej potrzebujemy, potrzebujemy realnego i prawdziwego Chrystusa, którego przyjmujemy do naszego serca. Bo właśnie to sprawia, że się z Nim jednoczymy. To sprawia, że stajemy się jedno z Chrystusem. Piękne słowa świętej Faustyny, które niesamowicie głęboko to oddają. Po przyjęciu komunii świętej, kiedy modliła się: Panie, Twoja krew płynie w mojej krwi, Twoje serce bije w moim sercu. Twoim ciałem staje się moje ciało. To jest ta bliskość, to jest to zjednoczenie. I my, choć widzimy w postaci fizycznej chleb, który przyjmujemy, mąkę i wodę, nic więcej, to jednak jako katolicy wierzymy, że przyjmujemy prawdziwego Chrystusa, który od słów konsekracji, od zesłania Ducha Świętego nie jest już tylko chlebem, ale jest prawdziwą Eucharystią, prawdziwym Chrystusem, którego przyjmujemy po to, żeby nas wzmacniał, umacniał, żeby nas jednoczył, żeby nas stwarzał, możemy powiedzieć, na nowo. I był tym pokarmem, który nas umacnia w drodze do wieczności. Tutaj oczywiście będzie cały aspekt tych wszystkich, którzy komunii przyjmować nie mogą, a pragną się jednoczyć z Chrystusem. Niestety grzech śmiertelny jest rzeczywistością, która nas oddziela. Choć jeżeli mamy sytuację przeszkody, jeżeli mamy sytuację, w której nie jesteśmy w stanie się z tego grzechu rozwiązać, nie jesteśmy w stanie się z tego grzechu wyrwać, możemy szukać innych metod przybliżania do Chrystusa, choć to nigdy nie będzie jedność sakramentalna. Możemy się przybliżać przez komunię duchową, możemy się przybliżać przez rzeczywistość adoracji, kontemplacji, miłości eucharystycznej, ale bez komunii świętej to nigdy nie będzie taka jedność stuprocentowa, jakby przyjęciu Chrystusa eucharystycznego. Komunia oddziela nas od grzechu. I to też jest rzeczywistość dla nas niesamowicie ważna, która może wielu wzbudzać pytania albo kontrowersje wręcz nawet. O tym też mówił ojciec święty Franciszek na jednej z kateches, choć dużo wcześniej mówili o tym inni święci, jak chociażby święty Alfons Maria Liguori, założyciel Zgromadzenia Redemptorystów. Eucharystia jako lekarstwo. Eucharystia jako lekarstwo przeciw grzechowi i lekarstwo na grzech. I tak jak katechizm Kościoła katolickiego pięknie nam mówi, żeby przyjąć Eucharystię, my musimy być bez grzechu. Ale niestety natura ludzka, dotknięta grzechem pierworodnym, jest na tyle skażona, że ten grzech, no nawet najdrobniejszy, będzie się pojawiał w naszym codziennym życiu. Krzywe spojrzenie, jakaś myśl, słowo, które się w cudzysłowie wyrwie nam. Jakaś właśnie, jakiś osąd w sercu, który się dokona, nie wiem, nawet wchodząc do autobusu, ktoś mnie popchnie, czy jakoś tam zajdzie mi drogę, czy coś. Już może się w moim sercu pojawić grzech. I nawet jeżeli ja wyszedłem prosto z konfesjonału, to już gdzieś coś tam drobnego, bo drobnego, ale zawsze się pojawi. I Eucharystia, jaka ta najświętsza rzeczywistość przyjmowana w naszym życiu, gładzi grzech. Ale ten grzech lekki, powszedni. Ten grzech taki właśnie, możemy powiedzieć, w cudzysłowie, przypadkowy. Tak. Komunia z samej swojej istoty nie jest, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, narzędziem do gładzenia grzechu, do oczyszczania nas z grzechów. Narzędziem do oczyszczenia nas z grzechów jest sakrament pokuty i pojednania. I to w tym sakramencie otrzymujemy łaskę odpuszczenia grzechów. Ale Eucharystia, komunia święta, którą przyjmujemy, ona nas tak ostatecznie, tak to jest taki szlif ostateczny, takie jeszcze przetarcie, możemy powiedzieć, jakby jakiś taki paproszek jeszcze został. Komunia święta nas oczyszcza tak, żebyśmy Chrystus, który przychodzi samą swoją mocą, oczyszcza to, co jeszcze gdzieś tam delikatnie zabrudzone, ale delikatnie, powtarzam. Na takim poziomie możemy nazwać Eucharystię właśnie tym lekarstwem oddzielającym nas od grzechu. Lekarstwem, które nam pomaga też walczyć z grzechem na co dzień. Które nam pomaga budować dystans do grzechu, odcinać się od niego. To tak jak witaminy, mikroelementy wzmacniają naszą odporność, one same w sobie, taka na przykład witamina C, ona sama w sobie nie walczy z chorobą. Ale ona wzmacnia nasz organizm, ona wzmacnia nasz układ odpornościowy, ona pomaga nam walczyć, pomaga naszemu organizmowi budować tą naturalną tarczę ochronną. I w podobny sposób Komunia Święta sprawia, że my jesteśmy wzmocnieni, my jesteśmy umocnieni i łaska Boża sprawia, że jest nam łatwiej walczyć z grzechem. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja przyjmuję Komunię Świętą, a i tak upadam, a i tak grzeszę. Zawsze można sobie pomyśleć, to co by było, gdybym nie przyjmował Komunii Świętej? Co by było, gdybym nie trwał w jedności z Chrystusem? Czy byłoby mi lepiej, czy byłoby mi gorzej? Czy byłbym bliżej Niego, czy bym się oddalił tak, że już bym nie chciał do Niego wrócić? To jest właśnie ta rzeczywistość Komunii Świętej, która oddziela nas od grzechów, ale też dodaje nam sił do tego, aby walczyć z grzechami. Tak jak podkreślam znowu, ten pokarm, który nas umacnia do tego, żebyśmy mieli siły do pracy, do życia, do funkcjonowania. Człowiek, który przestaje jeść, traci siły. To jest oznaka choroby, umiera. Tak samo jest z naszą wiarą. Eucharystia, Komunia Święta daje nam jedność. I dużo żeśmy mówili na ten temat podczas ostatniej piątkowej katechezy. Komunia Święta, która nie budzi jedności, nie jest Komunią Świętą. Jeżeli ja przyjmując Komunię Świętą osądzam swojego brata i krzyżuję go w swoim sercu, mówiąc tak bardzo obrazowo, to nie przyjmuję Komunii Świętej. To nie spełniam warunku budowania jedności Kościoła. Jeżeli Komunia Święta jest dla mnie powodem podziału, to nie jest istota Komunii Świętej. To ja się muszę zastanowić sam, czy jestem godny przyjąć Komunię Świętą. Jeżeli w moim sercu jest nienawiść, jeżeli w moim sercu jest wzburzenie, to pytanie na mojego brata, to pytanie, czy ja budzę jedność Kościoła. Czy to jest rzeczywiście komunia? Z kim ja się jednoczę w tej Komunii Świętej? Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, skoro nienawidzisz brata, który stoi obok ciebie? Eucharystia zobowiązuje nas do tego, żeby wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Tak jak Chrystus w Komunii Świętej również wyciąga rękę do największych poranionych, tak samo ja mam wyciągnąć rękę do tych, którzy są ubożsi, którzy są bardziej potrzebujący. To, co już było problemem od samego początku Kościoła. Jak to jest, że na Eucharystię, na wspólne łamanie chleba przychodzą jedni objedzeni, a drudzy nie mający co do garnka włożyć? Jeżeli mamy się jednoczyć, to mamy się jednoczyć we wszystkim i w każdej rzeczywistości. I dalej Eucharystia, a jedność chrześcijan. Czyli to, co też mówi nam Kościół, to, co też mówi nam, przepraszam, katechizm. Kościoły wschodnie, czyli obrządków wschodnich, te, które mają przyrostek katolicki, tak, czyli kościół grekokatolicki, kościół sylomalabarski, to też jest kościół katolicki i tak dalej, o tym mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. My jesteśmy w jedności, możemy Komunię Świętą przyjmować, a nawet z tymi, które nie mają, to tutaj jakby to być nie ma najmniejszego problemu. Natomiast w kościele prawosławnym, bo to generalnie o ten kościół chodzi, ta interkomunia jest na pewnych etapach jest i w pewnych sytuacjach konkretnych istnieje. Dlaczego? Dlatego, że są zachowane dwa fundamentalne warunki. Po pierwsze, mamy do czynienia z tą sukcesją apostolską, czyli te kościoły nie miały nigdy momentu zerwania ciągłości sakramentu kapłaństwa na każdym etapie sprawowanego przez niekonsekrowanego ważnie biskupa. To znaczy, żeby sakrament kapłaństwa był ważny, jest potrzebna sukcesja apostolska. To się tak nazywa, może być fachowo. Czyli kolejni biskupi konsekrują kolejnych biskupów i tak gdybyśmy się chcieli cofać, dojdziemy do apostołów. Każdy z biskupów dziś chodzących po ziemi, możemy powiedzieć, ważnie wyświęcony, ma u samego swojego początku któregoś z apostołów. Ale to jest oddzielny temat. Ale to jest gwarancja tego, że sakrament Eucharystii jest ważnie sprawowany. Natomiast w kościołach protestanckich zostało to przerwane. To znaczy, ktoś kiedyś stwierdził, ja będę biskupem. Nie mając sukcesji apostolskiej, sam zaczął święcić biskupów. Oczywiście robił to w sposób nieważny, już nie mówiąc o tym, że niegodny. Ale tutaj nie mamy sukcesji apostolskiej. A co za tym idzie? Nie mamy możliwości czynienia i ustanawiania Eucharystii, konsekrowania Eucharystii. Czyli nawet jeżeli nie wiadomo, jak byśmy się starali, to nigdy nie będzie Eucharystia. Stąd też kościoły protestanckie przeżywają pamiątkę, wspominają ostatnią wieczerzę. Rozdzielają sobie chleb, rozdzielają sobie wino, które jest pamiątką, ale nie są realną obecnością Chrystusa. Realna obecność Chrystusa jest w Kościele katolickim. Realna obecność Chrystusa jest w Kościele prawosławnym, choć Kościół prawosławny nie przechowuje Najświętszego Sakramentu. To jest dla nas ważne i o tym należy pamiętać, że jeżeli znajdujemy się w sytuacji, w której nie mamy możliwości dostępu do Kościoła katolickiego, a mamy dostęp do Kościoła prawosławnego, to w takiej sytuacji krytycznej, możemy powiedzieć, Kościół przy zgodzie ordynariusza, czyli przy zgodzie przełożonego, dopuszcza pewne warunki i odwrotnie. Ale to są warunki bardzo konkretne i tutaj już uszczegółowiać by to musiało prawo kanoniczne. Trochę żeśmy przedłużyli, bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję za tę część.